32 hektary zajmuje razem z przedpolem Twierdza Główna, natomiast warto powiedzieć, że Twierdza Główna to nie jest Twierdza Kłodzko. Twierdza Kłodzko to jest coś więcej. Całe miasto kiedyś, nazwane Twierdzą Kłodzko, również posiadało swoje linie fortyfikacji, których fragmenty gdzieś tam jeszcze niekiedy jesteśmy w stanie dobrze szukając wypatrzeć. A oprócz tego po drugiej stronie rzeki jest jeszcze jedna ciekawa atrakcja, która wchodzi w skład Twierdzy Kłodzko, 20 około hektarów kolejnej twierdzy Fortowsza Góra.
Czy Twierdza Kłodzko jest już totalnie odkryta? Czy nie ma tutaj dla Was już tajemnic?
Za każdym razem, jak chciałoby się powiedzieć, że już wszystko zostało odkryte, to znowu znajdujemy coś, co potrafi nas naprawdę niesamowicie zaskoczyć, więc chyba uczciwie mówiąc, twierdza dalej jeszcze ma tajemnicę. No i ciężko, żeby nie miała, bo to jest obiekt, który w jednym miejscu oglądamy mur z wieku XVIII, w innych częściach muru widzimy jakieś ślady z czasów renesansu, a jeszcze dalej jakieś elementy pamiętające czasy średniowiecza. Myślę, że te ciekawostek jest tutaj sporo i jeszcze nieraz coś nas tutaj zaskoczy.
W ostatnim czasie co Was zaskoczyło? Jakieś takie odkrycia spektakularne?
No myślę, że takim chyba najbardziej spektakularnym odkryciem było zbadanie, dostanie się przez starą kanalizację do systemu, właściwie takiego małego systemu 500 metrów tuneli kontrminowych pod miastem, które były przez pewien czas uznawane jako niedostępne. Kiedyś wejścia do tych tuneli znajdowały się na dnie miejskiej fosy, którą zasypano w XIX wieku i od tej pory sądzono, że dostęp do tych tuneli jest niemożliwy, że już nigdy ich nie zobaczymy. Udało się jednak przez stare kanały wraz ze speologami i ekipie naszej twierdzy dostać do tych tuneli, zinwentaryzować je i okazało się, że jeszcze jakieś tajemnice związane z twierdzą w Kłodzku można pod ziemią znaleźć.
To jak już jesteśmy przy tych tajemnicach, to ja podpytam o jeszcze więcej.
No, chciałoby się wiedzieć jeszcze, ile tajemnic tutaj drzemie. Natomiast no, co jakiś czas w trakcie prac rekonstrukcyjnych tutaj murów, które ostatnimi czasy są prowadzone z coraz to większym rozmachem, cały czas potrafimy znajdować jakieś ciekawostki. Na przykład na donżonie, czyli w centralnej części twierdzy, gdzie dawniej stał zamek. Zamek został rozebrany niestety w wieku XVIII, w jego miejsce postawiono donżon. Natomiast ciekawostka polega na tym, że w trakcie prac murarskich czasami za tymi kamieniami, wydawałoby się wmurowanymi w XVIII wieku, możemy podczas prac naprawczych znajdować elementy rozbiórkowe dawnego zamku, którego potem wymurowano obiekt, który dzisiaj oglądamy. Także czujne oko turysty jest w stanie czasami w tych, wydawałoby się, XVIII-wiecznych murach wypatrzyć na przykład ciekawostki jeszcze pamiętające czasy renesansu, a może nawet średniowiecza.
Wracamy do sali pruskiej. Przejdźmy się troszkę i bym prosiła, panie koronelu, o opowiedzenie.
Mamy tutaj w symboliczny sposób przedstawiony ten arsenał, tą funkcję magazynową twierdzy, o której zawsze wspominamy odwiedzającym turystom. Często pytają oni od początku, po co ta twierdza, o co w tej twierdzy chodziło, czy ona była tylko do obrony, czy coś więcej. No to są ważne pytania i ważne tematy, które zawsze należy omówić. My zawsze powtarzamy, że twierdza by to był jeden wielki ufortyfikowany magazyn, w którym te arsenały, te magazyny, te piekarnie forteczne i reszta rzeczy potrzebnych do prowadzenia wojny się znajdowały. Więc one, te twierdze były też ważne, nawet jeżeli wróg już odszedł, jeżeli to ta druga strona rządząca twierdzą przejmowała inicjatywę, to armia wychodząca w pole też z któregoś miejsca musiała być zaopatrywana. Można powiedzieć, że twierdza była takim ważnym trybem w tej całej machinie logistyki wojennej. Była magazynem, ale nie tylko. No, miała też oczywiście wstrzymać wroga w razie najazdu. Miała też umożliwić stosunkowo niewielkiej załodze utrzymanie danego miejsca i kontrolę nad drogami, które tędy przebiegały i nad całą prowincją. Krótko mówiąc, wróg oczywiście mógł taką twierdzę ominąć, bo to pytanie często pada, czy nie dało się ominąć twierdzy, pójść dalej. Jasne, że się dało, ale było to bardzo nierozsądne. Pamiętajmy bowiem, że gdzieś tam z tyłu na drodze zaopatrzenia naszych wojsk zostawali żołnierze, którzy kontrolowali drogę, którzy mogli nas od tych dostaw i zaopatrzenia odciąć i krótko mówiąc, bez podjęcia otwartej walki sprawić, że nasi żołnierze zostaną bez jedzenia, bez prochu, czyli będą zmuszeni odpuścić atak.
Tutaj widzimy oficerów.
No to widzimy bardzo dużo najróżniejszych mundurów i to jest sala mundurowa, której mamy okazję zobaczyć, jak różnorodna była Twierdza Kłodzko w 1807 roku. Ja bym zaryzykował stwierdzenie, że to była jedna z bardziej różnorodnych pod kątem mundurów twierdz, bo one broniły się niemalże do końca tutaj na Śląsku. Większość twierdz już tutaj padła, została poddana, natomiast twierdza broniła się bardzo długo i też bardzo dużo różnych jednostek już rozbitych docierało do Kłodzka, pomagając temu miastu w obronie. mamy okazję zobaczyć, jakie były oddziały, jakie specjalizacje, jakie były w tym wojsku. Mamy oddział minerów, o których opowiadałem. Mamy strzelców wyborowych, czyli jegrów. Mamy oficera piechoty. Mamy gemajna, czyli żołnierza szeregowego piechoty. Mamy grenadiera, czyli taką elitarną jednostkę. No ale mamy też żołnierza, który stoi tutaj obok, taki specyficzny.
Z miotłą
pomaga, sprząta, ale nie tylko. To jest też symbolicznie pokazane. Oni też chodzili z bronią. Ale co ciekawostka, to jest kompania inwalidów, czyli żołnierze, którzy już byli mocno zmęczeni służbą, ludzie, którzy mieli grupę inwalidzką, i oni często też nie trafiali gdzieś tam do domu na emeryturę, tylko w jakiś tam inny sposób pomagali w wojsku. Bardzo często takich młodych chłopaków goniło się na pierwszą linię do walk, natomiast ludzi, którzy już byli troszeczkę zmęczeni służbą, często przenoszono właśnie do pracy w garnizonie twierdz, gdzie teoretycznie przynajmniej ta praca miała być lżejsza. Myślę, że taką kluczową rzeczą i takim jednym z częściej zadawanych pytań jest to, gdzie ci żołnierze mieszkali i w jakich warunkach. Nie mogło się obyć bez przedstawienia chyba w najlepszym możliwym miejscu, czyli w dawnej kazamacie mieszkalnej czasu wojny. Jak te warunki się prezentowały? W Wielkich Kleszczach mamy okazję zobaczyć, jak mieszkali żołnierze w czasie wojny. Widać, że miejsca było malutko, żołnierze musieli się zmieścić na wspólnych wielkich łóżkach, pryczach tak zwanych. Przestrzeni nie było za dużo. Było niewygodnie, ale było bezpiecznie, ponieważ nad nami znajduje się olbrzymia warstwa ziemi i muru, który chronił żołnierzy przed ostrzałem artyleryjskim. W czasie wojny więc musieli oni zamieszkać w takich bezpiecznych, choć niestety bardzo niewygodnych pomieszczeniach.
Patrząc na te koszary, te łóżka tutaj, to one nie zachęcają do spoczynku.
Nie zachęcają. Bardzo prosta, jak widać, kawałek zbitych desek, na których żołnierze leżą w środku. Jeszcze jedna pusta przestrzeń, gdzie dałoby się przejść między pryczami w kazamacie. Jeszcze wypełniono stołem, przy którym możemy siąść i siadając na końcu pryczy tak naprawdę coś w wąskiej przestrzeni zjeść. A obok, w kolejnym pomieszczeniu, do którego zaraz wejdziemy, znajdowała się też kolejna ważna do przetrwania rzecz, czyli kuchnia.